Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu Agata.
I Hania.
Z przy sobie stań.
Już się zamieniłyśmy. Witamy Was w nowym roku, bo to pierwszy noworoczny odcinek, też po takiej dłuższej jak na nas przerwie. I zaczniemy go ponownie od podziękowań. Najpierw dla starej, nowej patronki pani Beaty. Bo jakoś widzimy pewne zmiany. Także dziękujemy za to wsparcie, ale dziękujemy też wszystkim patronom, bo to grono powolutku, ale jakoś tam sobie jednak rośnie. I oczywiście też zachęcamy i zapraszamy Ciebie, drogi słuchaczu, jeśli podoba Ci się to, co robimy, do wspierania nas, to dla nas zawsze ważne, chociaż sam fakt, że widzimy też Wasze różne komentarze i lajki i odsłuchania, to też już jest wiatr w żagle, ale za wszelką pomoc, która pozwala nam też utrzymywać ten podcast, to dziękujemy szczególnie. No i to tak na początek.
Ja się podpisuję oczywiście.
A przechodząc do dzisiejszego tematu, to tematem, to autorem dzisiejszego tematu jest Agata. Agata wymyśliła, że będziemy dzisiaj rozmawiać o przesądach i nie ustaliłyśmy tego, ale w ogóle chciałam ciebie zapytać już wcześniej, a zapomniałam to zrobić. Skąd ci to przyszło?
Chyba się na coś natknęłam. Już nie pamiętam konkretnie na co. Może też mi się pojawiły jakieś horoskopy w tle, ale na pewno to też było wokół Sylwestra i takiego chyba powiedzenia, które gdzieś tam często szeroko lata, czyli jaki nowy rok, taki cały rok.
Aha.
Nie? I gdyby nad tym się zastanawiałam, jaka to jest presja.
Ogromna. Ja też, bo właśnie znam to w różnych odsłonach. Z jednej strony, jaki nowy rok, taki cały rok, albo też jaki Sylwester, taki cały kolejny rok. Jejku, że to serio, tak dużo ma zależeć od któregoś z tych dwóch dni, całe 365 czy 4 kolejne, to no, trochę dużo, nie?
Później chyba jeszcze gdzieś na jakiejś drodze szybkiego ruchu czy na autostradzie widziałam życzenia do siego roku. No i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego się tak mówi.
Dlaczego się tak mówi? Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale faktycznie.
No bo to jest taka pozostałość, kiedy mówiło się między Wigilią a Nowym Rokiem, żeby dotrwać do tego Nowego Roku. Te życzenia się właśnie składało w tym okresie, czyli do siego roku, do tego roku, co ma nastać. I dlatego mnie to tak zatrzymało, bo miałam takie poczucie i widocznie słuszne, bo to właśnie chodzi o ten okres między Wigilią a Sylwestrem, że te życzenia mają jakiś swój konkretny czas. A one się pojawiły 2 stycznia gdzieś.
To już było po czasie.
Więc tak stwierdziłam, że czy na pewno wiemy zawsze, co sobie życzymy i czy jesteśmy zawsze jak gdyby świadomi pewnych słów, skąd one się biorą, jakie mają znaczenie pierwotne. I z tego tak mi poszedł jakiś taki łańcuszek. Zaczęłam czytać o Wigilii, właściwie skąd przyszedł zwyczaj, nie wiem, strojenia drzewka, tak, czyli że z Niemiec. Dlaczego mamy 25 grudnia jako Boże Narodzenie i takie różne rzeczy, jak tak po nitce do kłębka doszłam do czarnych kotów.
Na zdrowie.
Tak. I jakby mnie to wciągnęło, dlatego akurat ten pomysł.
No, to ciekawe, bo nawet tak jak teraz zaczęłaś mówić o tym, na ile wiemy, skąd różne rzeczy, to ja się łapię na tym, że przy niektórych to wiem, a przy niektórych nie wiem. I tak jak chwilę wcześniej rozmawiałyśmy, no to faktycznie to na zdrowie, to wiem skąd. Pamiętam, że ktoś mi też kiedyś tłumaczył, skąd się wzięło smacznego. Teraz tego nie odtworzę, bo nie zweryfikowałam tego, w takim sensie, że nie myślałam o tym przed odcinkiem, ale jak teraz zaczęłaś wymieniać, to też wydaje mi się, że to, że znaczy na pewno jakoś tak mi się zakodowało, że w takim polskim savoir-vivre, że to wcale nie jest dobrze widziane, kiedy się mówi smacznego, bo za tym raczej jest jakaś taka opowieść, że tak jakby to miało wcale nie być smaczne, tak jakby gospodyni miała coś tam schrzanić i że dlatego tak, ale Nie dam sobie za to poobcinać żadnych kończyn, ale że to też nie jest jakaś taka historia. Że to też, albo inaczej, że za tym też stoi jakaś historia i że to wcale nie jest takie
oczywiste.
Takie oczywiste i takie miło uprzejme, nie? Że tak się tam komuś życzy, że to...
Czyli tak będę ci życzyć smacznego i patrzyła z takim oczekiwaniem, co ci się wydarzy.
Trochę tak.
Aha. No popatrz, na tym w ogóle nie pomyślałam, że to jest w ogóle jakieś słowo z historią. Wydawało mi się, że to jest tylko po prostu kultura.
No ale to samo, co z na zdrowie. To w zasadzie przytoczyłyśmy gdzieś w takiej rozmowie przed obie różne opowieści, bo ja znam wytłumaczenie, że mówiło się na zdrowie, bo była jakaś choroba, że ludzie mieli kater, ale że kiedy kichali, to było wiadomo, że to na pewno nie ta choroba i że to było takie, no właśnie, że to na zdrowie, że to szczęście, że to jest właśnie jakaś inna choroba niż ta zła.
Katar wykluczał istnienie tamtej strasznej
choroby. Katar nie, kichanie wykluczało, bo katar był wspólnym objawem, a kichanie ją wykluczało, a ty powiedziałaś o jakimś wydmuchiwaniu duchów.
Tak, że też się natknęłam na takie gdzieś dawne wierzenia, że jeżeli się kicha, to się pozbywa tego złego ducha z środka.
Ciekawe. A masz jakieś przesądy, w które wierzysz? Albo może nawet niekoniecznie wierzysz, ale z których jakoś korzystasz?
To znaczy, to jest taka podzielona jak gdyby sytuacja w mojej głowie, bo ja doskonale wiem, że to jest bzdura, a jednocześnie mam wrażenie, że moje ciało myśli sobie coś innego na ten temat. Czyli jeżeli przebiegnie mi czarny kot przez drogę, to przejadę, nic nie zrobię, nie splunę tam przez lewe ramię, czy tam nie odczynię tego, ale odczuwam jakiś rodzaj takiej nieprzyjemnej czujności, chociaż mam na to swój sposób i sobie myślę zawsze, nie wiem, czy to ja sobie sama wymyśliłam, czy ktoś mi to kiedyś podał, że to nie obowiązuje, jeżeli znasz kota.
Okej, czyli to obcy czarny kot, jak przebiega,
zupełnie
to jest źle.
Jeżeli to jest kot sąsiadów z twojej wsi, to już on jak gdyby wtedy nie działa. Ja mam czarnego kota, więc jak gdyby...
Ej, ty nie masz czarnego kota.
No trochę jest czarny w większości.
A ta zasada nie dotyczy kota, który jest czarny tak totalnie, absolutnie w całości, że nie ma tam ani grama białego?
No to już nie wiem, to rzeczywiście może
być. To ciekawe, bo ja znam to, że to musi być taki czarny, który czarny, nawet czarny. Nie może mieć ani białego krawacika, ani białej półłapki, bo jak ma białe półłapki, to nie jest czarny i że to on sam może przebiegać 80 razy przed tobą i...
No, to może rozszerza jak gdyby skalę radzenia sobie dla mnie z czarnymi kotami. Chociaż mój, nie mój kot, bo to taka bardziej przybłęda, to myślę, że ma czarny charakter, więc...
To inna sprawa.
To jest inna sprawa, ale także jak przybiegało mi coś w miarę blisko koło domu, to po sobie pomyślałam, to na pewno jest znajomy kot, więc to nie działa. Choć też nie wiem, jakby miało działać. Dwa, na pewno jakoś bardzo uważam na lustra, żeby ich nie pobić. Mimo, że jak gdyby też mam moja logiczność, część mózgu mówi mi, że to bzdura, a ta emocjonalna ma jakieś takie właśnie jeszcze historyczne wspomnienia, że to coś się wydarzy.
Siedem lat to miłości strasznie. Bez wzajemności.
Tak. To było wtedy jakoś bardzo, bardzo ważne, więc panicznie się tego bałam, że nie kusić losu. Więc na pewno te dwa... Nie wiem, czy coś jeszcze.
Bo tu się też odkrywa to, jak bardzo przy researchu poszłyśmy w dwóch różnych kierunkach. Bo ja z kolei zaczęłam się zastanawiać nad takimi przesądami, które są bardziej szczęśliwe. I przyszło mi do głowy, z ilu ja w swoim życiu gdzieś tam korzystałam, wiedząc, że one niewiele zmieniają tak w takiej realności. Ale zawsze mnie bawiło przed egzaminami na studiach, że tam musiałam mieć czerwone majtki, że to się wzięło od matury, no i że spokój, że to, ale ja sobie to rozszerzyłam na wszystkie inne egzaminy i jakoś tak mnie to bawiło, a z drugiej strony tak dbałam o to i pilnowałam.
A wiesz, tak, że ci wejdę w słowo, skąd te czerwone majtki na maturze?
Nie mam zielonego pojęcia.
Jakby miały oddziaływać na twoją wiedzę?
Nie wiem, ale one miały przynosić szczęście. Ale totalnie nie wiem jak. I myślę, że mam też kilka takich przewrotnych, inaczej, że jakoś przewrotnie traktuję niektóre przesądy, bo tak jak na przykład mówi się o tym pechu w piątek 13 albo w ogóle o pechowej 13, to ja raczej myślę sobie o tym jako takim dniu, który widziałabym jako taki szczęśliwy, że właśnie, że lubię piątki 13. Też długo mieszkałam pod 13, jak mieszkałam w czasie studiów w Poznaniu. I potem jak szukałam mieszkania w Bydgoszczy, to tak miałam takie, że chciałabym w sumie, żeby to był numer 13. To się nigdy nie udało, już nigdy więcej nie mieszkałam pod 13. Ale że to jest jakby przewrotnie, nie? Że się mówi o tym, że ta 13 jest taka pechowa, to ja raczej ją widzę w swojej głowie jako szczęśliwą, chociaż mam oczywiście jasność, że to jest taka sama liczba jak 10, 18, 7 i każda inna. Mhm. Ale faktycznie to są jakieś takie kawałki magicznego myślenia, które obserwuję u siebie.
A 13 piątek jest wtedy dla ciebie szczęśliwy?
Nie, raczej zazwyczaj to jest po prostu normalny dzień, ale na pewno mnie w żaden sposób jakoś nie napina, a raczej sobie myślę, że jeśli... Nie wiem, czy jest szczęśliwy, ale chyba tak łatwiej mi go sobie wyobrazić, że miałby być szczęśliwy.
A wydaje mi się, że 13 piątek w ogóle jest teraz w styczniu. Musimy to jako datę chyba zrobić.
Ej, no jest to... No tak, tak no bo jak 6 jest w piątek... Tak.
10, 11, 12, tak, 13, piątek jest w styczniu.
O, to zaraz.
I to będzie premiera naszego odcinka. Propos 13, mi się przypomniała taka koleżanka, że dzisiaj jeszcze wetnę, bo jeszcze cię dopytam, ale że ona zawsze mówiła, że 13 piątek to 14 sobota. To jest to.
A skąd to?
Ja nie wiem, czy ona opowiadała, że jej się po prostu kilka dat w życiu, jak gdyby coś tam przykrego zderzyło właśnie 14 w sobotę i opowiadała mi o tym kilka razy i ja to jakoś tak zapamiętałam, że ten 13 piątek rzeczywiście jakoś tak mnie nie denerwuje, o ile myślę, po 13 piątku jest 14 sobota.
Ale jazda.
Tak, ona miała jakieś takie właśnie duże uwarunkowanie na tą datę. No a co tam jeszcze z tobą?
Wiesz co, przypomniało mi się, ale to czy to nie jest coś, co mnie dotyczy na tu i teraz, ale gdyby miało mnie dotyczyć w przyszłości, to wyobrażam sobie, że dosyć trudno byłoby mi wziąć ślub w miesiącu bez R. Znam oczywiście całą masę par, które brały ślub w miesiącu z R i wcale nie są szczęśliwe i takich, które brały ślub w miesiącu bez R i są szczęśliwe. Ale to jest jakiś taki przesąd, który mam tak wdrukowany w głowę, totalnie jest to dla mnie niewyjaśnione. Nie wiem nawet, kto mi to powiedział i kiedy i dlaczego. Ale tak jakoś jak sobie teraz o tym pomyślałam, no nie wiem, czy bym się zdecydowała.
Też chyba to znam i chyba brałam to pod uwagę, ale w takim sensie, że nie, to nie jest istotne, ale skoro jest tyle do wyboru z tym R, to po co wybierać to bez R? Aha. Jednocześnie moja świętej pamięci babcia i dziadek właśnie pobrali się w listopadzie i byli jednym z najszczęśliwszych małżeństw, jakie można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o ich relacje, no więc...
No właśnie, że to ściema, nie? A z drugiej strony tak na poziomie ciała, to mam takie, że aż czuję, że no coś tam...
Po co to R właściwie? To musimy to sprawdzić.
Ja nie mam pojęcia, po co to R. No właśnie, to jest też o tym, że znam różne przesądy i pewnie jakbyśmy przeszperały absolutnie całą naszą głowę, swoją, ja swoją, to trafiłybyśmy na przesądy, które w ogóle, no trzeba by naprawdę grubo poszukać w internetach, żeby ogarnąć skąd one się wzięły i dlaczego. Pewnie każde ma jakieś swoje uzasadnienie bardzo pradawne. Mhm. No większość ma... część jest taka właśnie...
Większość ma uzasadnienie bardzo, bardzo pradawne. Wręcz bym powiedziała często jakoś biblijne albo...
Albo nawet przedbiblijne.
Przedbiblijne, a jednocześnie ma taką siłę przechodzenia z pokolenia na pokolenie, że tu bym się powołała na badania, które zrobiła jedna pani, która się nazywała Kinga Filipek i pan Marek Marcyniak. O, zrobili takie badania właśnie propos takiego przesądu, że dzieciom trzeba, jak się urodzą, dać coś czerwonego, czy powiesić coś czerwonego, czerwoną wstążeczkę.
Ja tu zostawiam tobie pole przy tym, bo to jest coś, czym ja totalnie nie wiedziałam, że taki przesąd w ogóle jest. A już trochę mi o tym opowiedziałaś wcześniej, ale...
Bo ja wiedziałam, że on jest, natomiast ja go jak gdyby w ogóle nie wrzuciłam w swoją głowę, więc to jest dla mnie jak gdyby tak kompletnie odległe. Natomiast wiem, że jest taki przesąd, a ona też zbadała kobiety na oddziale położniczym, ile z nich praktykuje. Znaczy, to nawet nie chodziło tylko o matki, ale na przykład przychodzące babcie, tak?
Że ktoś coś ma powiesić dziecku czerwonego.
To chyba tam weszło, że 55% kobiet, czy to były matki, czy to były babcie, czy to były położne nawet, tak, robiły takie zabiegi, żeby uchronić dziecko przed śmiercią, przed złem, przed czymś tam. Przy czym taki jest zamysł tej kokardki, żeby uchronić, natomiast z tych badań wyszło, że tak naprawdę, żeby dziecko nie umarło, to zwerbalizowało tą myśl chyba 5% tych osób, które to robiły, a reszta wykazała się kompletną niewiedzą, dlaczego
w sensie,
to robiła.
Że robiła to, ale nie wiedziała
tak,
czemu.
Tak, powiedziała, że nie wiem czemu, ale tak trzeba. Tak robiły kobiety w mojej rodzinie. I nie potrafiły kompletnie wytłumaczyć, dlaczego to robią. Natomiast autorka tego artykułu się powołuje na biblijne apokryfy, biblijne mity, i nawiązuje do takiego mitu właśnie biblijnego, gdzie, nie powtórzę tego cudownego zdania, no ale dobra, gdzie praojciec Adam...
Nie, zacytuj to zdanie, bo ono jest naprawdę dobre.
Dobrze, bo to będzie poleci feministycznie za chwilę, uwaga. To ja cytuję tutaj autorkę. Praojciec Adam, znudzony i nieusatysfakcjonowany kopulowaniem z samicami rozmaitych gatunków zwierząt zamieszkujących Eden, poprosił Jahwę o stałą towarzyszkę życia. Mężczyźni.
Wspaniałe.
Przepraszamy wszystkich, to was się w ogóle nie tyczy tylko. No więc ten praojciec Adam otrzymał kolejno trzy niewiasty i losy pierwszej właśnie wiążą się z tym całym przesądem, bo pierwszą była Lilith. I ta pierwsza była uformowana z podobnego tworzywa jak Adam, ale zamiast czystego pyłu ziemi stwórca użył brudu i błota.
Była brudna, albo przynajmniej nieczysta.
I to prawdopodobnie spowodowało ogromny problem, czyli to, że kobieta, jak Adam chciał się wziąć do rzeczy, czyli zaczął z nią, znaczy chciał ją posiąść, to kobieta powiedziała, że nie w takiej pozycji, bo jestem tobie równa. No i mamy kłopot.
Mamy też początki patriarchatu.
Nie dość, że zrobiła coś tak strasznego, że uznała się za równą Adamowi, to jeszcze wymówiła na głos imię Boga, no co skutkowało wygnaniem z raju i dalszymi jej losami, czyli straszeniem nad Morzem Czerwonym i staniem się takim właśnie symbolem największych demonów starożytności. I ona się tam później zadawała z innymi lubieżnymi duchami i wydawała codziennie na świat 100 pochodzących z tych związków dzieci, takich małych demonków, i większość z wyroku Bożego ginęła. Więc jak Lilith uzyskała władzę nad dziećmi nowonarodzonymi, więc dzięki czego mogła je zabijać. I chłopców zabijała do 8 doby życia, a dziewczynki do 20. Nie mam pojęcia, dlaczego czyniła takie rozróżnienie. Ale to jest też ciekawe, że nieślubne dzieci były narażone na mordercze ataki na przez czas nieokreślony.
No kurde.
I ta Lilith się pojawia później jeszcze w różnych odsłonach i też w różnych innych wierzeniach, właśnie jako taka mordująca dzieci i tak dalej. I ten kolor czerwony ma tą Lilith nie wiedzieć czemu odstraszać, mimo że jest przecież strasznym demonem, zabija i pewno krwiożerczo pożera swoje tam, nie wiem, ofiary, pewno nie powinna się bać krwi, ale z jakiegoś powodu będzie bała się czerwonej wstążeczki.
Ale to już tak, to będzie trochę obok tej opowieści o Lilith i o Adamie, ale ja też gdzieś trafiłam właśnie na takie zdanie, że wiara w przesądy, która wydaje się no w niektórych momentach naprawdę jakoś tak głęboko zakorzeniona w ciele, mimo że wręcz sprzeczna z logiką, to zdanie głosiło, że no, wiara w przesądy jest sprzeczna z wiarą no, kościoła katolickiego, że to jest sprzeczne z drugim przekazaniem, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, czyli że jakby no, można wierzyć tylko w Boga jednego, konkretnego i w to, co on głosi, a już wszystkie inne wierzenia są jakby sprzeczne z tym. I też to ciekawe, no bo rozumiem, że akurat ten fragment, on nie wchodzi w te kanony biblijne kościoła katolickiego, tylko no właśnie są jakieś apokryfy. Zresztą, Boże, jakie to jest niezwykłe, jak dalekich i dawnych historiach to wszystko jest pozakorzeniane, a ciągnie się za nami no, do dziś. Mm-hmm. I nadal jest w niektórych momentach takie bardzo silne, mimo że już, no właśnie, czasami w ogóle nie szukamy tych źródeł, nie? Nie wiemy skąd coś się wzięło, dlaczego, jaki ma sens. Jak odgrzebujemy, to trafiamy właśnie na takie kawałki o praojcu Adamie, który tam kopulował ze wszystkim, ale uznał, że to nie szczególnie go tam kręci. Ze stałą partnerkę.
To ciekawe, że to najbardziej zapamiętamy z tego. Ale wydaje mi się, że jakby tak to uprościć, to dlaczego to trwa tak długo? Dlaczego pewne rzeczy mogą przetrwać, co prawda w bardzo zmienionej formie? No bo rozumiem, że te kobiety pytane, bo tak trzeba, nie miały w głowie jakiegoś apokryfu z Biblii. Po prostu miały jakąś taką własną emocjonalną wiedzę, że z jakiegoś powodu trzeba to zrobić i że to służy temu dziecku albo wie w jakiś sposób ochroni. I u podstawy mamy coś stare jak świat, od kiedy człowiek właśnie zaczął rozumować i może nawet nie rozumować, co uznał się za odrębną jednostkę od świata, jeżeli jest się odrębnym i skazanym samemu na siebie, to pojawia się lęk.
Mhm. Ja też myślałam sobie o takim podwójnym wyjaśnieniu tego, bo mówimy o czymś, co jest ochronne przed lękiem i to byłoby takie wyjaśnienie psychologiczne, ale można by też spojrzeć na to od takiej strony no, ewolucyjnej, czy bardziej biologicznej, że gdyby założyć, że nasz mózg naprawdę w różnych sytuacjach potrzebuje pewnych uproszczeń, pewnych schematów, pewnych bardzo jasnych przekazów, nad którymi się po prostu nie zastanawia, tylko robi, działa, bo to ma być realnie ochronne, no to, że wtedy tak ewolucyjnie to są takie przekazy, które naprawdę muszą być zakorzenione gdzieś głęboko na takim poziomie właśnie pozawerbalnym, pozamyślowym, tylko gdzieś cielesnym, że ja tak reaguję, bo to będzie chroniło moje życie, że jeśli mózg ma, no to jest jego jedna z głównych funkcji, żeby ochronić moje życie i on ma sobie coś zdecydować, to on nie będzie się 10 razy mnie pytał i zastanawiał, o ciekawe skąd to się wzięło, ciekawe czy to ma sens, może nie ma sensu, no nie, będzie robił rzeczy, które faktycznie będą działały na przedłużenie życia i nie będzie tam żadnego, no jeśli urodzę dziecko i cokolwiek ma mu się wydarzyć, a ja mogę zrobić coś, żeby ono przeżyło i to będzie kwestia powieszenia jakiejś śmiesznej czerwonej kokardki, no to zrobię to, nie?
Mm-hmm. Znaczy to wydaje mi się jedno z drugim absolutnie ze sobą powiązane. Tak, w sensie takim,
tak, że to tylko inna nazwa,
tak,
nie?
Tak, że boimy się rzeczy nieokreślonych. Boimy się, jak nie mamy na coś wpływu.
Boimy się niewiedzy.
Tak, jak coś jest od nas większe, jeżeli istnieje jakakolwiek szansa, że coś nam zrobi krzywdę, a my nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Więc jeżeli mamy w zakamarku mózgu, a nie mamy na przykład dostępnych innych takich realnych narzędzi, a gdzieś plączą się baśnie czy resztki naszego magicznego myślenia z dzieciństwa, co jest przecież jak gdyby też normalnym etapem, no to będziemy do niego sięgać, bo jest to dostępne narzędzie.
I że lepiej mieć jakieś magiczne wytłumaczenie, niż nie mieć żadnego. Tak, tak. No.
Tak, no bo jeżeli chodzi o to magiczne myślenie, to jest taki, takie zjawisko psychologiczne, które może być normatywne albo może być też patologiczne. Przypisuje się takim kulturom prymitywnym, to kiedyś na pewno więcej było takich ludzi, czy w ogóle, nie wiem, kiedyś, no to przypisuje się im właśnie taki rodzaj myślenia, bardziej magicznego, aczkolwiek tutaj bym się powołała na pracę naszego polskiego antropologa Bronisława Malinowskiego i on obserwował prymitywne ludy, gdzie to było?
W Oceanii?
Oceanii, tak. I zauważył jak gdyby, że mimo, że są to ludy bardzo prymitywne i bardzo dużo mają wyjaśnień magicznych, to potrafią też myśleć logicznie dokładnie wtedy, kiedy czują, że mają kontrolę nad swoim, może nie życiem, tylko akurat danym zachowaniem. Chodziło tutaj o połowy, że jeżeli poławiają ryby czy cokolwiek tam w lagunie, gdzie czuli się pewnie, mieli umiejętności, wszystko było przewidywalne, to kierowali się logiką. Zaś jeżeli wypływali na otwarte morze, gdzie był żywioł, dużo nieprzewidzianych sytuacji, wtedy pojawiały się różne wierzenia, zaklęcia, przesądy i tak dalej. I tak naprawdę bym powiedziała, czy to Oceania i pierwotni ludzie, czy dzisiejszy świat, mam wrażenie, że jest to może nie w takich proporcjach to samo, ale jednak jest. Czyli im bardziej jest coś takiego przerażającego, tym więcej tego magicznego będzie się myślenia pojawiać.
Mm-hmm. Już właśnie, bo mi obok tego przerażenia przychodzi też do głowy taka potrzeba poczucia kontroli, czy poczucia sprawstwa, albo wpływu, ale też chyba czasami widzenia przyczynowo-skutkowego, że właśnie, że wszystko da się jakoś sensownie wytłumaczyć. I tu z kolei no, ja trafiłam też na badania Skinnera, który odkrył podobne podobną do ludzkiej przesądności u gołębi. Nie wiem, na ile będę mogła mówić o tym, że gołębie mają myślenie magiczne, bo wydaje mi się, że ich mózg funkcjonuje trochę inaczej niż nasz, ale gdyby nazwać to, co się wydarzyło w tym eksperymencie, no właśnie jakimiś takimi ludzkimi nazwami, no to gołębie dostawały od badaczy jedzenie w pewnych określonych odstępach czasu, ale zdecydowanie one nie miały na to wpływu, kiedy to się wydarzało, to po prostu było ściśle określone. Ale gołębie zauważały, że na przykład, nie wiem, jedzenie się pojawiło wtedy, kiedy akurat tam, nie wiem, jeden machnął sobie ręką, machnął sobie prawym skrzydłem, a drugi się akurat obkręcił wokół własnej osi w stronę przeciwną do wskazówek zegara. No i badacze zaobserwowali, że one nasilały te zachowania, jakby zakładając, trochę to zakładając biorę oczywiście w cudzysłów, że to właśnie to sprawiło, że to jedzenie się wysypało i one powtarzały te zachowania. Czy to machanie prawym skrzydłem, czy kręcenie się wokół własnej osi. No, ewidentnie tak jakby chcąc zaczarować to jedzenie, tak jak, nie wiem, ludy pierwotne tańczyły, żeby wywołać deszcz, nie? Mhm. Ten deszcz sobie padał, kiedy padał, a jedzenie się wysypywało wtedy, kiedy badacze mieli ustalone, że trzeba to jedzenie akurat wsypać. No i to, tu sobie myślę, że ej, nie? Że to jest już też grubo, że u gołębia jesteśmy w stanie coś takiego zaprogramować. Wtedy to zostało oczywiście opisane jako warunkowanie instrumentalne i że to mniej chodziło o sam proces myślowy, ale no, można by na to spojrzeć też trochę jako pewne przesądy, nie? Czy widzenie przyczyny i skutku, że jak machnę prawym skrzydłem, to mi się sypnie jedzenie.
No zresztą na takiej drodze bardzo neuropsychologicznej, jednak nasz mózg ma sieć różnych skojarzeń i naprawdę nie kieruje się zawsze logiką. Bym powiedziała, że raczej mniej do tej logiki trzeba nas trochę zmusić, albo sami się musimy zmusić, tak? To nie jest jak gdyby nam dane jak pewne odruchy. Nasz mózg ma swoją sieć połączeń, która ma swoją własną logikę i te skojarzenia często bywają zaskakujące. Więc im bardziej one się gdzieś wydarzą w naszej głowie, w jakiejś takiej sytuacji, która była jakoś bardzo emocjonalna, albo byliśmy bardzo młodzi, tym większe jest takie bardzo irracjonalne powiązanie, tak?
Czyli ale też siła oddziaływania może być większa, nie? Właśnie jak coś się wydarzyło w takiej sytuacji emocjonalnej i coś nam się skliknęło w głowie, to mimo całego wysiłku w racjonalne myślenie, to połączenie i tak zostanie. Mhm. Że będziemy w stanie jakby właśnie trochę je sobie odczarowywać w głowie, ale jego siła ciągle będzie duża.
Tak, i to nawet nie musi być konkretne jakieś takie wydarzenie, tylko to może być czasami taki proces myślowy, który wejdzie w tą akurat szczelinkę, tak? To my możemy oczywiście tutaj, my się zatrzymamy na przesądach, ale tak też działa bardzo dużo objawów, tak? Że nie wiem, wiele razy, kiedy dziecko zrobiło coś, a później następowała kłótnia rodziców, która akurat nie była logicznie powiązana, załóżmy, z zachowaniem tego dziecka,
czasowo powiązane.
Ale dziecko, ponieważ ma ten rodzaj budowania dopiero tego myślenia przyczynowo-skutkowego i na początku ono jest trochę magiczne, zaczyna znajdować swoje powiązania i wtedy może myśleć, że jeżeli będę się, nie wiem, oglądać taką bajkę albo będę zbyt wesoła, bo akurat skakałam przez kałużę i tego dnia moi rodzice się pokłócili, to będę się bała na przykład już deszczu albo skakania po kałuży w ogóle, albo w ogóle skakania, albo w ogóle radości i będę tego unikać. Ale to już wchodzimy jak gdyby dalej w całą taką psychologię już szerszą, ale myślę, że przesądy działają też w bardzo dużej mierze właśnie na takiej drodze emocjonalnego zapisu z jednej strony lęku, a z drugiej strony, tak jak mówiłaś o gołębiach, tak sobie myślę też, no może one też się, nie wiadomo jak wygłodzone były te gołębie.
Tego nie doczytałam.
Ale, bo mogły być tak wygłodzone, że dla nich to jedzenie było naprawdę żyć albo nie być. Ale też po prostu potrzeb, że czegoś bardzo chcemy.
No tak jak sobie myślę właśnie o tych tańczących z prośbą o deszcz ludach pierwotnych, no to oni rzadko tańczyli o deszcz, czy jakby w intencji deszczu wtedy, kiedy on padał 24 godziny wcześniej. No, tylko raczej wtedy, kiedy już była taka susza, że oni naprawdę tego deszczu potrzebowali.
No tak, ale tutaj też możemy sobie wmieszać lęk, że no jeżeli nie spadnie deszcz, no nie będzie coś, to umrzemy, tak. Nie? Ale też myślę sobie o takich, jak powodzenie w miłości, tak? Czy jakieś powodzenie zawodowe, czy ten właśnie cały kominiarz z tymi guzikami. Gdzieś to czytałam, że genezą tego łapania się za guzik, było, że kiedyś był taki gdzieś zwyczaj, ale to było też tak zabrane w nawias, że to jest takie mocno słaba teoria, że kobiety we wsi podbiegały do kominiarza, bo on był jakimś takim bardzo super rzadkim dobrem i że go ciągały za te guziki, żeby szedł w stronę domostwa i że, no, żeby akurat się pojawił u nich, bo to była taka...
Bo to jest ciekawe, bo ja jakby wiem, że kominiarz coś robi, wiem, że przy kominiarzu się trzeba złapać za guzik, ale że obok tego mi jeszcze się pojawia jakiś taki kawałek z trzema facetami w okularach i totalnie nie wiem, jak jedno się łączy z drugim, chociaż jakby wokół tego była jakaś wspólna opowieść, nie wiem, co miało coś odczyniać, co było szczęściem, co było nieszczęściem, jakby to myślę, ale to jest namieszane, nie?
To już też mi się miesza. Wiem, że rzeczywiście coś takiego było, że jeżeli zobaczysz kominiarza, możesz się chwycić za guzik i trzymać tak długo, aż nie zobaczysz kogoś w okularach i później było, że mężczyzna to chyba szczęście, kobieta to pech.
God, no. Jakie to nakręcone. Aha.
W ogóle były jeszcze jakieś takie przesądy, że właśnie nie wiem, czy to chodziło o Nowy Rok, czy o Wigilię, czy o coś ważnego, czy o nowy dom. Nie wiem, że ważne, żeby pierwszą osobą, która wejdzie, był mężczyzna, bo przynosi szczęście, a nie kobieta, no bo przynosi pecha. Pewnie znowu to nam się Lilit nadrozrabiała.
Ach, to Lilit. Nie, to tego nie znałam, ale to mi się przypomniało o tym rzucaniu różnych rzeczy przez lewe ramię. Aha. Że gdzieś tam się rzuca jakieś monety przez lewe ramię do fontan, jak się chce wrócić w jakieś miejsce, albo że to przynosi szczęście. No, ale najciekawsze jest to, że no. Ja czasami robię takie rzeczy, jak gdzieś jestem i wiem, że to tam nic nie działa, że, no co mi szkodzi rzucić sobie przez lewe ramię monetą do fontanny.
No, bo to jest takie myślenie, co mi szkodzi, a nuż jak tego nie zrobię, to jest jakiś 1% możliwości, że to jednak działa.
To mi się tak skojarzyło, ale nie mam pojęcia, skąd ja to ostatnio wziąłam i gdzie ja tego ostatnio słuchałam, ale to a propos części osób, które są tak, trochę wierzą w Boga, a trochę nie wierzą, to właśnie, to może na wszelki wypadek będę wierzyć, bo jak się okaże, że jest, to może lepiej, że jednak będę w niego wierzyć.
Aha. To tak, a jeszcze mi się przypomniało z solą. Że jak się wysypie sól, to będzie kłótnia.
Jest coś. I to też się jakoś odczynia.
Właśnie, trzeba wysypać sól przez lewe ramię, albo prawe, już nie pamiętam, ale że to się brało z czasów chyba rzymskich, Cesarstwa Rzymskiego, kiedy płaciło się solą. Sól była środkiem płatniczym.
I jej nie można było rozsypać.
To tak jakby się dziś rozsypywa pieniądze. Kasę. No, weź, nie? I chyba było coś takiego, że mężczyźni też w takich oberżach, czy nie wiem, jak to się tam nazywało, też rzucali sól na tą ladę, później się za to upijali i później były różne kłótnie rodzinne i tak dalej, więc to się jak gdyby niby z tym łączy, że jeżeli się wysypie sól, to
będzie afera.
To będzie afera.
Aha. Ale też bo na chwilę byliśmy przy psychopatologii. Czy bardziej przy genezie objawów, to mi się też skojarzyło, że to jest oczywiście już też taki skrajny przykład tego, co się może wydarzyć wokół pewnych przesądów, czy pewnych założeń związanych właśnie z jakimś tam odczynianiem, ale jednak cały czas w kontekście łagodzenia lęku, to wszelkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i właśnie i obsesje, i kompulsje, i mycie po wielokroć rąk, albo nie wiem, sprawdzanie zamków, czy obkręcanie się w prawo, w lewo, że wokół tego jest też często cały taki rytuał, który ma być przed czymś ochronny. I mimo, że osoba, która tego doświadcza, pewnie nawet byłaby w stanie coś sobie racjonalnie na ten temat myśleć, to racjonalność się w ogóle tam nie może przebić, nie? Że siła tego jest tak ogromna, że wtedy tak naprawdę mówimy o poważnych trudnościach w funkcjonowaniu takim też psychologicznym.
I tu znowu mamy jak gdyby ochronę przed lękiem, nie? Bo te osoby w jakiś sposób odczyniają coś, co miałoby spowodować trudne do poradzenia sobie napływ tego lęku. Podobnie, bo jest to jednak przecież myślenie magiczne, tak? Jakim cudem, to tak jak ten gołąb, tak? Jakim cudem, jeżeli ja się obrócę, czy tam, nie wiem, wrócę do domu i usiądę na walizce, to w jakiś sposób, na tym polega przesąd, tak? Czyli czy to jest taka wiara, że słowem lub symbolem zmienimy właściwości fizyczno-biochemiczne jakiegoś przedmiotu? Tak, że coś się wydarzy, tak? Tylko dlatego, że ja pomyślę. Wiemy, że...
Albo, tak. Że ja coś nazwę.
Albo, że coś nazwę. O, to jest właśnie takie przesądy nominalne. O, to tu mam ciekawy przykład.
Ten eksperyment z cukrem. Tak. To jest niesamowite.
W latach 80. Kilku badaczy zrobiło taki eksperyment dotyczący właśnie tych przesądów takich nominalnych, czyli takim to jest takie zjawisko, kiedy już sama nazwa powoduje, że my nadajemy jakimś przedmiotom różne cechy, które już oddziałują. Wystarczy to nazwać. To już chociażby, nie wiem, liczba 13, czy różne takie rzeczy mają tutaj ten swój przykład. Natomiast eksperyment polegał na tym, że badacze mieli przed sobą znaną torebkę cukru, taką rozpoznawalną, zamkniętą. Mogli ją otworzyć, ona była otwierana przy nich i ten cukier miał być przesypany do dwóch, załóżmy tam, miseczek. Na oczach oczywiście osób badanych. I później, jak już był przesypany do tych dwóch miseczek, badani dostali naklejki i mieli je oznaczyć. Na jednej mieli napisać cukier, a na drugim trucizna. Dowolnie przykleić na jaką miseczkę chcą. Po czym mieli wypić wodę zmieszaną z cukrem z jednej tych miseczek. Oczywiście co wybierali?
Cukier. Cukier z napisem cukier.
Cukier z napisem cukier, bo wszędzie był cukier.
Ale cukier z napisem trucizna stawał się w oczach tych badanych trucizną.
Mimo, że wiedzieli, że dokonali tego sami, tak? Sami osobiście. Mimo, że sami osobiście nadali tą nazwę, mimo, że sami wiedzieli, że tam jest cukier, stwierdzili, że odczuwali jakieś nieprzyjemne emocje, jeżeli mieliby się napić wody z cukrem z napisem trucizna. Później była chyba druga wersja tego eksperymentu, gdzie wszystko brzmiało podobnie, tylko że na jednym było cukier, a na drugim to nie jest trucizna. To jest cukier. I to też nie działało.
I to też nie działało. Ale tak oczywiście, no trochę się z tego śmiejemy, ale tak jak wyobrażam sobie siebie, no, oczywiście siedząc teraz w bezpiecznym miejscu, że miałabym też wziąć udział w tym eksperymencie, że ja też rozpuściłabym w wodzie cukier z napisem cukier, a nie cukier z napisem trucizna. Jakkolwiek bawi mnie to i sobie myślę, jaki ten mózg jednak jest głupawy czasami. No to tak czuję, że coś by mnie tam w środku pomiąchało, jakbym miała nasypać cukru z napisem trucizna do szklanki, mimo no pełnej wiedzy o tym, nie? Że ej, to jest cukier, nie trucizna, cukier.
Ale już samo słowo uruchamia w naszym mózgu coś, co jest skojarzone właśnie z negatywnymi emocjami. I chociażby nie wiem, jakbyśmy byli logiczni, to jednak właśnie to ciało mówi, ale jeżeli istnieje 0,5%, że to się w międzyczasie zamieniło na truciznę, to skoro masz obok prawdziwy cukier.
Ale to byłoby trochę już o tym takim ewolucyjnym kawałku, że właśnie jeśli mózg widzi chociaż naprawdę 0,5% prawdopodobieństwa, że od tego mogę umrzeć, to ja tego nie wybiorę, że on chce nas ochronić, że możemy zobaczyć, że on nie tylko jest głupawy, ale no z tej perspektywy ochrony życia, no to, że on naprawdę dokłada wszelkich starań, żebyśmy jednak zostali na tym świecie jak najdłużej. Więc trochę jest głupawy, a trochę kochany.
Trochę tak, no bo można by powiedzieć, że to myślenie magiczne, które jest typowe dla dzieci, tak?
To jest rozwojowe. Znaczy też jest, tak. Potem się wytwarza to myślenie logiczne jako równoległe, ale dla dzieciaków to jest jeden z głównych, znaczy nie jeden z głównych, główny sposób myślenia i postrzegania świata.
Tak, to jest właśnie taki okres typowy dla dzieci między 3 a 7 rokiem życia, że one właśnie mają te takie różne magiczne wyjaśnienia i to jest normalne, typowe, tak ma być.
Zdrowe.
I spokojnie. Natomiast myślę, że jako rodzice możemy trochę podkręcać to lub osłabiać, no bo...
Nie rób tego, bo przyjdzie taki zły pan i cię zabierze.
Albo jak nie zjesz obiadku, to zacznie padać żabami.
Masakra.
No, dla nas to jest jak gdyby sposób manipulacji dziećmi, żeby one coś zrobiły, co my chcemy, ale
dziecko
naprawdę...
nie jest w tym momencie w stanie tego rozróżnić, nie jest w stanie bierze to na serio.
Więc tak sobie myślę, że bardzo dużo takich rzeczy z tego okresu później zostaje nam jako dorosłym, mimo że już mamy nadbudowaną tą logiczną część, to im bardziej ta magiczna została przez dorosłych w jakiś sposób podkręcona, tym bardziej ta logiczna będzie trochę bezsilna, czyli że to będzie to, że no dobra, no wiem, że kot, no ale co ten biedny kot miałby mi zrobić? Jakby miał wpłynąć na to, co, nie wiem, wydarzy mi się dziś w pracy, tak?
Co on ma wspólnego z moim szczęściem lub pechem, nie?
Że w jaki sposób to działa, tak jakbyśmy się tak naprawdę zastanowili, to są różne takie prawa, które my naprawdę wymyślamy w sposób
nawet
magiczny.
Jakby wypuścił na mnie jakiś feromon, no to przecież on nie ma już wpływu na to, co się wydarza z ludźmi dookoła, nie? No bo to tak jakby miał wypuścić feromon na cały mój świat i wszystkich ludzi, którzy się w nim pojawią. No nie, no nawet się tego nie da rozciągnąć, nie? Tak,
ale ten realny kot rzeczywiście logicznie nic nam nie zrobi, ale nasz mózg z tym kotem zrobi to, że jest to w stanie się spełnić.
Ale właśnie, no bo to działa w dwie strony, że jesteśmy w stanie no właśnie takim swoim nastawieniem w mózgu zrobić sobie zły dzień, albo też zrobić sobie coś dobrego, bo to co po drugiej stronie, to te wszystkie amulety, które bierzemy ze sobą na szczęście, no że wiadomo, że czerwone majtki nigdy nie sprawiły, że mi lepiej poszło na egzaminie, albo byłam na niego przygotowana, albo nie, albo nie wiem, słońce z podniesioną trąbą, czy cokolwiek. Natomiast rozumiem, że jeśli idę z czymś szczęśliwym w mojej głowie, na przykład na rozmowę o pracę, no to obniżam sobie lęk, a dodatkowo podbijam sobie trochę samoocenę, czy poczucie własnej wartości, czy cokolwiek innego i mogę się tam lepiej zaprezentować. Ale to nie jest zasługa tego amuletu, tylko zasługa tego, co ten amulet zrobił w mojej głowie.
Mm-hmm. I tu dochodzimy do takiego myślenia magicznego, które może być przydatne w jakiś sposób takie, że nawet zdrowym ludziom może się wydarzać. I to jest taka też próba poradzenia sobie z lękiem w jakiś taki naprawdę nieszkodliwy sposób. Tak, jeżeli ja myślę o tym amulecie i to nie muszę mieć naprawdę takiego logicznego uzasadnienia. Zakładam ten amulet, ale wiem zupełnie, że on nie działa, natomiast działa na moją psychikę, więc idę na ten egzamin z podbudowaną psychiką, choć ten amulet nie działa, no to wiadomo, że to nie będzie działało, nie? Ale jeżeli ja wiem gdzieś tam w nawiasie, że to jest taki amulet i coś tam chodzi, ale ja się czuję pewniej. Tak jak gdyby moje ciało na to już reaguje, ta emocjonalna część, to czemu nie, tak? No to
korzystajmy z tego.
To tak jak, nie wiem, dzieci się czują pewniej z misiami.
Mhm.
Jak się czujemy pewniej w jakiejś, nie wiem, fajnej odzieży, która daje nam pewność siebie. Mamy szczęśliwe buty, szczęśliwe, nie wiem, sukienki.
Ja jeszcze się przed egzaminami kąpałem. Miałam taki szczególny, rzadko używany płyn o zapachu czekolady. To tak mi się też skojarzyło. Fakt, że cały rytuał przed tymi egzaminami. Ojej, ile ja miałam myślenia magicznego w tamtym czasie. No ale właśnie, ale jeśli coś takiego mamy i to, no wiadomo, nie, że jak się ktoś, nie wiem, nie nauczy na egzamin i wykąpie się nawet w tonie płynu o zapachu czekoladowym i ubierze, nie wiem, najlepsze swoje ciuchy i coś, no to nie sprawi, że mu pójdzie lepiej.
Docencie, panie, docencie.
Wspaniały jest ten kabaret. Ale jeśli ja umiem, a jednocześnie to ma trochę mnie podbudować, no to czemu z tego nie korzystać, nie?
No tak, jak rozmawialiśmy o czterolistnych koniczynkach.
Tak, no ja do dzisiaj byłam przekonana, że znalezienie czterolistnej koniczynki jest naprawdę fartem. W swoim 30-kilkuletnim życiu znalazłam ją raz. Po czym siadam na kawie u Agaty i słyszę, ja ją znalazłam z 60 razy i ja wiem, gdzie ich szukać. No słuchajcie, opadły mi ręce. Poczułam się oszukana przez życie. Opowiedz, gdzie się szuka czterolistnych koniczynek i jaka jest twoja osobista teoria na ten temat, bo ja byłam przekonana, że czterolistna koniczynka to jest szczęście, ale nie.
A czemu nie? No może być szczęście, tylko chodzi o to. Ja miałam taki, nie wiem, nawyk czy hobby, czyli jeżeli gdzieś czekałam i mi się nudziło i była trawa, no to chodziłam po tej trawie i szukałam tych czterolistnych koniczyn, czyli gdziekolwiek, gdzie się znalazłam, no to tam po prostu nawet ktoś do mnie mówił, a ja i tak skanowałam po prostu otoczenie i tam nogą czy ręką wyszukiwałam tych czterolistnych koniczynek i zawsze się opłacało, zawsze się jakaś tam znalazła, ale po latach wyszukiwania tych czterolistnych koniczynek złapałam się na pewnej prawidłowości, że one w pewnych miejscach rosną, a w pewnych nie. I na przykład takim pewnikiem, nie wiem, czy ja tam byłam tak często, chociaż nie rozumiem akurat, dlaczego miałabym tak często być na tej ulicy, ale w Bydgoszczy jest ulica Magnuszewska, ona jest taka bardzo ruchliwa, czy wtedy była, już nie wiem, ale z jakiegoś powodu byłam tam parę razy i nie wiem, czy czekałam na jakiś autobus. Wiem, że byłam na trawniku, stałam. Na pewno to nie było żadna zawodowa sprawa. Ale i tam miałam kupę roboty z tymi czterolistnymi. No, one były co chwilę.
Mówiłaś też nawet o pięciolistnych, co tak, już w ogóle wyrzuciło mój mózg do góry nogami.
Tak, znalazłam też pięciolistną i to chyba nie raz. A jednocześnie jak się znajdowałam w jakichś takich bardziej czystych obszarach jakichś wiejskich, no to tych czterolistnych koniczynek naprawdę było mało. Natomiast przy ruchliwych ulicach, takich w miastach, było ich dużo. W związku z tym moja teoria, że jest to po prostu mutacja spowodowana zanieczyszczeniem powietrza i tyle z tego szczęścia, że to jest nawet nieszczęście, jeżeli znajdziesz tą czterolistną koniczynę, bo to coś, jeżeli znajdziesz ją koło swojego domu, no to masz kłopot. A jeżeli nie znajdziesz koło swojego domu czterolistnej koniczyny, to znaczy, że
to jest dobre miejsce okolica. Do życia. No właśnie, właśnie. To tak, tym sposobem obaliłyśmy właśnie mit czterolistnej koniczynki, która miała przynosić szczęście, a raczej mówi o tym, że masz dookoła zanieczyszczone środowisko. To znaczy, to jest robocza hipoteza, ale może zrobimy kiedyś badania na ten temat.
Ale teraz mi się przypomniało, że teraz gdzieś byłam na jakiejś stacji benzynowej i w toalecie była taka wielka, wielka fototapeta, taka jak za szkłem, teraz jest taki ładny, że się tam różne kwiatki i cała w tej toalecie ściana była w czterolistnych koniczynkach. Ale w toalecie to pasuje.
Tak.
No. Ja kompletnie nie wiem, czy to jacyś biolodzy jak się by znaleźli, czy ja mam rację, ale naprawdę no moja praktyka szukania czterolistnych koniczynek tutaj ma tyle do powiedzenia.
Ale to tu apel, jeśli słuchasz nas i jesteś biologiem i coś więcej na ten temat wiesz, to daj znać. To byłoby też ciekawe.
Mhm.
Ej, bo ja bym chciała, żebyś jeszcze powiedziała o jednej rzeczy, o której mi już mówiłaś, a chciałabym, żeby to też poszło w świat. O swetrze Hitlera, bo to też ciekawe, jakoś, bo to ja tam na to nie trafiłam, a to było też ciekawe właśnie o tym, jak działają te przesądy.
A tak, no bo mówiłam o takim prawie nominalnym, czyli jeżeli nadamy jakąś nazwę, tak, i tutaj rzeczywiście trzynastka w kulturze zachodniej, czwórka
w Chinach,
tak, chociaż tutaj tu są różne, na przykład chyba we Włoszech trzynasty wtorek jest chyba straszniejszy niż piątek. Amerykańska kultura na te wszystkie horrory, 13 piątek, tak. Wiadomo. To jest jeszcze takie tak zwane prawo styczności, czyli że jeżeli jakiś przedmiot przebywa z kimś, to dostaje jego cech.
No właśnie, czyli jak sweter był Hitlera, to dostał cech Hitlera i teraz głupio go ubrać.
Tak, no robiono takie badania, że pytano ludzi, czy przyjęliby sweter, który zostałby, no właśnie, nie wiem, zdezynfekowany, nawet spruty i zrobiony na nowo, ale wcześniej nosił go Hitler. No i osoby powiedziały, że doświadczyłyby jakiegoś takiego wpływu, negatywnych emocji, no bo przecież to się jakoś tak przynosi, tak jakby się miały stać tym Hitlerem albo coś, tak zakładasz ten sweter i masz ochotę napaść na Polskę. Natomiast chyba tam jeszcze była takie prawo, jak ono się nazywało? Odczyniania, czy coś takiego. Czyli, że zadano, no dobra, no ale gdyby ten sweter po Hitlerze zaczęła nosić Matka Teresa, to czy wtedy byś go nosił? To już prędzej.
Tu by chyba trzeba dodać też taką małą gwiazdkę, że pewnie dzisiaj trzeba by tam wstawić kogoś innego, bo ja przez chwilę miałam taką refleksję, że ojej, że jakoś tak w ostatnich latach to się wszystkie takie, no wszystkie nie, ale co najmniej dwie takie ważne osobistości, które można było traktować jako przeciwieństwo Hitlera i to byłaby Matka Teresa i Jan Paweł II, że no trochę niewinność i ta biel runęła, więc ciekawe, czy dzisiaj Matka Teresa by odczyniła faktycznie Hitlera, czy nie? No pewnie bardziej, no bo nie było aż tak hardkorowo, ale, ale jednak. No te badania były wykonywane jakiś czas temu, kiedy faktycznie Matka Teresa była widziana jako ta naprawdę taka czysta, altruistyczna, dobra, nieskazitelna wręcz postać.
Ja kiedyś tak nie wiem, czy to mama do mnie tak mówiła, że o, bo ty jesteś taka Matka Teresa. To było na zasadzie właśnie, że
komplementu.
Taka, komplementu takiego właśnie, że taka za bardzo opiekuńcza, za bardzo dla innych i tak dalej. No teraz takie, że właśnie chyba straciłyśmy część słuchaczy.
Może nie. No, żeby zostańcie nie z nami.
Zostańcie z nami. To jest jak gdyby, no. Ludzie to ludzie.
Wszyscy jesteśmy ludźmi
i każdy ma coś za uszami, a Matka Teresa też niestety miała, no ale też zrobiła pewną.
Ale zrobiła też równolegle dużo dobrego, rzeczy, nie? Że więc jakby jak gdyby to te złe nie rzeczy nie zaprzeczają tym dobrym. No te dobre nie wymazują tych złych, ale jakby jedno i drugie jest realnością. Mhm. No to. Tu tak trochę obok przesądów.
A poza tym nie widzę jej w swetrze.
Nie.
Nie nosiłaby chyba takiego swetra. Zresztą Hitler w swetrze? A może nosił? No nie, no pewno musiał nosić.
W czymś tam po domu chodził.
No.
No.
Ja jestem w swetrze i już czuję właśnie, że o, a jeżeli to jest
nie, to nie jest swetr Hitlera.
No ale to widać, jak to działa, nie? W takim sensie, że możemy nawet gadać bardzo, czy nawet prześmiewać różne rzeczy, czy bardzo się odwoływać do logiki, a jednak ta część emocjonalna jest taka bardzo mocna, nie? I ma tą swoją taką moc, która może nie działa przez jakiegoś tam ducha, który no właśnie, jeżeli zbije mi się lusterko, poleci gdzieś na jakąś chmurę i wtedy zobliguje jakieś inne duchy, żeby uprzykrzały mi życie przez równe 7 lat, a później mi odpuściły. W ogóle to ma związane z wierzeniami chyba też Rzymian, że cykl duszy ma 7 lat i że co 7 lat dusza odradza się na nowo. Więc jeżeli coś się wydarzy, no to znowu 7 lat, nie? Jak gdyby cię czeka. Więc to stąd się brało 7 lat, a poza tym, że jeżeli się przyglądasz w lustrze, to tam część twojej duszy zostanie. Więc jeżeli ona się rozbije, no to ty też się rozbija dusza.
No ciekawe. Ciekawe. Ja lubię te różne przesądy z duchami. No, w Chinach jest ich więcej. To, że duchy nie skręcają i nie przelatują przez progi, to bawi mnie do dzisiaj, bo w Chinach jest taki przesąd, że w drzwiach wejściowych próg jest wyniesiony na chyba kilkanaście nawet centymetrów do góry, no bo duchy nie mogą przez takie progi przejść, a drzwi...
Ale coś ich haczy?
Nie wiem, czy się haczy, czy... Nie wiem, no nie umiem ci powiedzieć. W każdym razie one nie mogą nad tym wzlecieć i że te progi chronią. A dodatkową, tą drugą ochroną jest to, że drzwi wejściowe i takie drzwi przez bramę nie mogą być w jednej linii, bo duchy też nie skręcają, tylko jak wchodzą przez bramę i trafią potem już na ścianę zamiast drzwi, no to trafiają w drzwi. Nie w drzwi, tylko w ścianę.
Ciekawe, czemu nie skręcają? Ojej,
pewnie mogłybyśmy to ciągnąć. Przypomniałam się też za jakiś taki... nigdy nie mogłam tego zweryfikować i nie znalazłam na ten temat już informacji w internecie, chociaż naprawdę był taki czas, że zrobiłam solidny research. Jak byłam w Portugalii, to słyszałam, że oni tam mają taki... No, trzeba by to chyba nazwać przesądem, że kupujesz figurkę świętego Antoniego i on jest takim... trochę patronem osób samotnych, ale że jakby jego rolą jest pomóc tobie znaleźć partnera albo partnerkę. I że jak bardzo długo ten święty Antoni już ci nie pomaga tak łagodnie, kiedy po prostu stoi obok ciebie, nie wiem, tam na szafce nocnej czy whatever,
aż się boję,
to trzeba go wsadzić do góry nogami do szklanki z wodą, bo wtedy się go trochę podtapia i to go mobilizuje do szybszej pracy.
Biedny Antoni.
Biedny święty Antoni. Serio.
Ale... Mobilizuje. No jak... Słuchaj, wsadź mnie. Podtop mnie w wannie i ja ci kogoś znajdę. Też będę zmobilizowana. Daj spokój tym figurkom.
Niesamowity ten terror, nie? Ale właśnie taka była ładna za tym opowie, że to go mobilizuje. To nie jest terror. No, ale już głupoty.
Czujesz się zmobilizowany. Nie no,
teraz ci pomogę.
O, przepraszam, ja naprawdę siedziałam za długo przed telewizorem. Teraz ja ci tego męża znajdę.
To tak.
Ojej. Dobra, możemy tak godzinami, ale już nie wiem, ile rozmawiamy.
Już myślę, że powoli się musimy tutaj szykować do brzegu. Ja, obok tego, co wymyśliłyśmy na koniec, na polecajkę, to też pomyślałam sobie, że fajnie jednak czasami zrewidować sobie w głowie te własne jakieś przesądy czy przekonania. I nawet niekoniecznie coś z tym robić, ale żeby chociaż trochę uruchomić takiej świadomości, nie? Że no skąd to się wzięło? A to działa czy nie działa? Ja z tego korzystam i ja w to wierzę? No serio?
Mm-hmm.
To tak.
No, to z jednej strony, żeby leczniczo jakoś tak podziałało, bo czasami niektóre przesądy są po prostu jak gdyby takie niepotrzebne i szkodliwe. Ale z drugiej strony, żeby zadziałało to też tak wzbogacająco dla naszej własnej historii. Ja korzystając z kilku dni wolnego połaśniłam się na jakiś kurs rysowania czy czegoś tam i tak dalej. I to była propozycja jak gdyby narysowania jakichś takich własnych demonów i tak dalej. Ja to ten zeszyt zatytułowałam. Na razie nie jestem jeszcze mądrego, nie narysowałam.
Zeszyt ma tytuł.
Zeszyt ma tytuł i ma parę kresek. Ale duchy i potrzeby. I tak sobie pomyślałam, że jakbyśmy, to już wejdziemy w polecajkę.
Jeśli podoba Ci się to, co nagrywamy, daj nam koniecznie znać. Wszystkie subskrypcje, lajki i Twoje komentarze to dla nas wiatr w żagle. One naprawdę mają znaczenie. Możesz też pomóc nam realizować kolejne odcinki, dołączając do społeczności Patronite, lub jeśli wolisz, możesz postawić nam kawę na Buy Coffee 2. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Że zachęcamy Was do takiego trochę zadania, żeby zrewidować własne przesądy, różne odczyniacze i nieodczyniacze, bo nie tylko dlatego, żeby po prostu się z nich pośmiać, czy żeby one osłabły, ale żeby po prostu trochę zbudować swoją historię, co nam tam, jakie my własne mamy mity, czy własne baśnie, co nas zbudowało, bo to jest jakaś nasza część tych wierzeń.
Kawałek historii też takiej porządnej. Nie?
Tak, no i nie o to chodzi, żeby się tego wszystkiego pozbywać też.
Ale właśnie, że też to czasami ważne jest wiedzieć, co mi dają te określone przekonania, czy określone wierzenia, no właśnie, że w jaki sposób ja z tego korzystam, nie, jakie moje potrzeby to zaspokaja, na jakie pragnienie jest odpowiedzią.
Tak, bo siła tych przesądów w naszym życiu może być różna i do tego też zachęcamy, żeby nie dość, że spisać te dzisiejsze, ale w ogóle te na całym przełomie życia, żebyście sobie spisali te swoje rzeczy, bo można na nie spojrzeć też oprócz tego, że tak czysto, chłodno, logicznie, jeżeli one są naprawdę jakieś przeszkadzające, z drugiej strony jako historię, a z trzeciej strony jako trochę taki obraz, gdzie mamy najwyższą temperaturę emocji. Mhm. Czyli gdzie się kryją nasze lęki, albo gdzie się kryją nasze wielkie pragnienia, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie naprawdę dał po wsiach i szukał tego nieszczęsnego kominiarza, to dlaczego? Co
go szuka, tak, nie? Za czym tęskni?
Tak, za czym tęskni?
Za jakim szczęściem?
Właśnie, za jakim szczęściem i to może być taka informacja, że możemy czuć mało kontroli w tym obszarze. Że możemy właśnie trochę opierając się na cudzie, na jakimś, że to jest taka trochę ostatnia deska ratunku, może tak bardzo nam zależy, że chwycimy się wszystkiego, ale że nie mówię tego z jakimś rodzajem takiej ha, 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 desperacja, tylko właśnie, żeby zobaczyć, jak silna jest ta potrzeba i co ona mówi o nas dzisiaj.
Mhm. Ja też pomyślałam sobie, że jak często za tym może stać no właśnie jakaś taka potrzeba złapania kontroli, czy albo z drugiej strony ogromna trudność w radzeniu sobie z niepewnością, z bezradnością, z niewiedzą i że to też jest po prostu wiedza o nas i to nie jest ani dobre, ani złe, możemy się nad tym jakoś pochylić, a że to może być po prostu ciekawe to wiedzieć, nie? Że może szukam tych wyjaśnień, bo muszę mieć jakieś, bo go potrzebuję, żeby się, nie wiem, czuć trochę spokojniej. To co? Odpukamy w niemalowane na koniec?
Będziemy mieć jakieś przesądy nasze podcastowe? A potrzebne nam?
Nie. Albo pomyślimy o tym za chwilę.
Nie mam przesądów. W sensie, że jeżeli będziemy nagrywać bardzo zmęczone, to będziemy klepać 3 po 3 i trzeba będzie nagrywać drugi raz, ale to nie jest przesąd, tylko...
To jest fakt.
To jest fakt.
No, będziemy to obserwować.
Zapraszamy też do dzielenia się na naszych mediach społecznościowych waszymi przesądami. i wytłumaczeniami, czy one są jakoś takie właśnie świadome, czy macie jakieś swoje własne, jakieś dziwne, śmieszne, niesamowite.
No właśnie, jesteśmy tego mega ciekawe.
No właśnie.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.
To do usłyszenia.